Rozdział 5. Floromancja. Napisz scenariusz mojego życia, włóż w moje usta słowa, choć raz szczere, choć raz moje, i powiedz, co mam powiedzieć, bo przyszłość nadciąga, a mnie braknie słów. Układam karty tarota, lecz znaki, symbole nie znaczą już nic. Jem wróżby zamiast ciasteczek, popijam przyszłością. Zamiast dzisiaj żyć, znalazłem ostatnio książkę, czytałaś mi ją. Kiedy miałem 6 lat, zza okładki wypadły kwiaty, wyschnięte płatki, duchy martwych barw, wspomnienia są żywe, lecz zapachu brak. Więc biorę je w palce i kruszę na pył, pozwalam im spadać, brakuje mi sił. I patrzę, jak tworzą na podłodze wzór. Ja, wpatrzony w jutro jak w lustro, pozwalam tym chwilom opadać, wciąż w dół. Z rąk wypadają mi kolejne dni. Mamo, mówiłaś mi kiedyś, floromancja to sztuka wróżenia z kwiatów. I sama przyszłość jest piękna jak kwiaty, nadejdzie, niosąc bukiet białych róż, lecz ona przyszła z pustymi rękami. Sam nie wiem, kiedy to przegapiłem, ten moment, gdy przyszłość minęła i z przyszłej zmieniła się w minioną chwilę, a róże zwiędły, nim zauważyłem. Więc biorę je w palce i kruszę na pył, pozwalam im spadać, brakuje mi sił. I patrzę, jak tworzą na podłodze wzór. Ja, wpatrzony w jutro jak w lustro, pozwalam tym chwilom opadać, wciąż w dół. Z rąk wypadają mi kolejne dni. Stworzyłaś scenariusz mojego życia, włożyłaś w me usta słowa, nigdy szczere, nigdy moje. I nie wiem, co miałem powiedzieć, bo przyszłość nadeszła, gdy ja milczałem. Drogę powrotną do pensjonatu pokonałam w histerycznym transie. Próbowałam jechać prosto, ale rower przez cały czas kołysał się na boki. Gdy zmusiłam się, żeby skupić wzrok na białej linii namalowanej wzdłuż krawędzi jezdni, las na skraju mojego pola widzenia zmienił się w zielono-czarną smugę, z której kątem oka dostrzegłam wyłaniające się ciemne kształty. Wszystkie przypominały postać dorosłego mężczyzny i wszystkie były tobą. Bo przecież ty naprawdę gdzieś tam byłeś, stałeś między drzewami. Widziałam cię. Nagle dotarło do mnie, że po tym zajściu wyjaśnienie sytuacji nie wymagało ode mnie już tylko doprecyzowania godziny wypadku. Bo koniec końców wypadek się wydarzył, a ja na własne oczy widziałam fragmenty roztrzaskanego samochodu. Teraz rozwiązanie zagadki wymagało ode mnie ustalenia, czy oszalałam, czy może istniało jakieś inne racjonalne wytłumaczenie tego, że widziałam cię dwukrotnie po twojej śmierci. Gdy wróciłam do pensjonatu, usiadłam przy niewielkim stoliku pod oknem i włączyłam komputer. Otworzyłam przeglądarkę, a potem po chwili wahania wpisałam w okienko wyszukiwania pojedyncze hasło. Duchy. To idiotyczne, powtarzałam sobie, wciskając Enter. Na ekranie pojawiły się wyniki wyszukiwania, a pierwszym z nich okazał się artykuł z Wikipedii. Duch, spirytyzm, głosił tytuł wpisu. W folklorze ludowym i według spirytystów ludzka istota żyjąca po śmierci fizycznej ciała człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym. Przeczytałam na głos pierwszy akapit, a moje słowa zawisły w ciszy pokoju, jakby same były własnymi duchami, echem myśli o rozmytych krawędziach. Przeczytałam kilkukrotnie artykuł hasłowy, który jasno dawał do zrozumienia, że według spirytyzmu duchy żyją poza światem materialnym, a swoją obecność mogą manifestować jedynie przez żyjącego człowieka, tak zwane medium. Przeczytałam także część artykułu poświęconą duchom w ujęciu psychologii i antropologii, z której dowiedziałam się, że według Pascala Boyera, kimkolwiek ów Pascal Boyer był, duch jest kategorią ontologiczną powstającą w mózgu, gdy ten przyswaja i porządkuje wiedzę o świecie. Tylko że ja naprawdę cię widziałam. Dotykałam cię. Czy kategoria ontologiczna zostawiłaby na mojej szyi malinkę? Po chwili wahania otworzyłam nowe okno przeglądarki i tym razem wyszukałam żenująco naiwne pytanie. Czy ducha da się zobaczyć? Jak się okazało, Onet przewidział moje dochodzenie zawczasu i opublikował artykuł, według którego duchy objawiają się jako mgliste formy energii, możliwe do zobaczenia gołym okiem. Patrywałam się w wynik wyszukiwania dobrą minutę, mrugając z niedowierzaniem. To było absurdalne. Mój research był absurdalny. Ten artykuł był absurdalny. To nie miało najmniejszego sensu. Poza tym, niezależnie od tego, czy artykuł na Onecie miał cokolwiek wspólnego z prawdą, ja nie zobaczyłam medium ani mglistej formy energii. Widziałam człowieka, mężczyznę stojącego między drzewami. Byłeś prawdziwy, a gdy odwróciłeś się i zacząłeś odchodzić, słyszałam szelest liści i gałązki trzaskające pod twoimi butami. Do tego zostawiłeś na mojej skórze ślad, którego przecież sobie nie uroiłam. A może jednak? Pod wpływem nagłego impulsu zerwałam się z krzesła i podbiegłam do lustra, po czym przekrzywiłam lekko głowę i wyciągnęłam szyję. Na ułamek sekundy moje serce przestało bić, gdy wydało mi się, że czerwony, ziarnisty ślad zniknął. Potem jednak go dostrzegłam. Konstelację ciemniejących punkcików, maleńką galaktykę purpurowych gwiazd. Przypomniałam sobie dotyk twoich ust na mojej skórze, pragnienie, z jakim spijałeś z niej smak, jakbyś był motylem zbierającym z liści rosę. Przypomniałam sobie twoje parzące wargi i igiełki chłodu, które wbijały się w wilgotną od pocałunków skórę, kiedy przesuwałeś usta w inne miejsce. Nie oszalałaś, powiedziałam z nutą ulgi w napiętym głosie, wpatrując się w oczy swojemu lustrzanemu odbiciu. Nie oszalałaś, Di, jeszcze nie. Dopiero po chwili uderzyło mnie, że po raz pierwszy nazwałam siebie zdrobnieniem, którym dotychczas zwracała się do mnie wyłącznie Nina. Przeszedł mnie dreszcz. Wróciłam do biurka i przez kolejne pół godziny wpisywałam w Google hasła, które mogły wyjaśnić wydarzenia ostatnich dni. Przeczytałam artykuł w Wikipedii poświęcony halucynacjom, a następnie, klikając w kolejne odnośniki, zaczęłam czytać także o złudzeniach. Zaskoczyło mnie, że w psychologii istnieje rozróżnienie między tymi dwoma zjawiskami. Halucynacje, jak się dowiedziałam, są faktycznymi doznaniami zmysłowymi, które pojawiają się mimo braku zewnętrznego bodźca, podczas gdy złudzenia są błędną interpretacją istniejących bodźców. Złudzenie mogłoby oznaczać, że dzisiaj w lesie tak naprawdę zobaczyłam coś innego. Cień, drzewo, człowieka, który nie był tobą. Halucynacja znaczyłaby, że wszystko od samego początku powstało w mojej głowie. Czytałam te dwa artykuły na zmianę, nie umiejąc stwierdzić, czy którekolwiek z tych zjawisk mogło wyjaśnić moje doświadczenia, ale słowa rozmywały mi się przed oczami, a głos rozsądku zagłuszała niewyjaśniona pewność, że naprawdę tam byłeś. Bo przecież byłeś, prawda? Przecież cię widziałam, dotykałam cię. W końcu skapitulowałam i w kolejnej karcie bez konkretnego uzasadnienia wpisałam hasło Duchy Sanok Okolica. Nie wiem, co spodziewałam się znaleźć. Artykuł o duchu młodego mężczyzny grasującym w okolicy, czy może wpis na szemranym blogu, w którym jakaś psychofanka zapewniała nielicznych czytelników, że widziała ducha Adriana Klonowskiego po jego śmierci. Może właśnie dlatego tak bardzo zaskoczyło mnie, gdy po przewinięciu kilku pierwszych wyników wyszukiwania, 16 nawiedzonych miejsc w okolicach Rzeszowa, 15 najbardziej nawiedzonych miejsc na Podkarpaciu, moim oczom ukazał się enigmatyczny, niezbyt przejrzysty odnośnik. Wróżby, wywoływanie duchów, seanse spirytystyczne. Wróżka Sanok. W pierwszym odruchu parsknęłam śmiechem. Kliknęłam odnośnik i po raz kolejny zaśmiałam się nerwowo, gdy moim oczom ukazał się tytuł strony internetowej, a pod nim seria niewspółgrających ze sobą nagłówków. Wróżka Ofelia Bratek. Napisz do wróżki z Sanoka. Skontaktuj się ze mną już dziś. Chcesz poznać odpowiedzi na wszystkie pytania? Strona była granatowo-fioletowa, upstrzona wzorami przypominającymi galaktykę, gwiazdozbiory i znaki zodiaku. Niewyraźne zdjęcie w jej prawym górnym rogu przedstawiało kobiecą sylwetkę na tle okna. Na podstawie fotografii nie dało się ocenić wieku wróżki ani nawet rozpoznać jej rysów. Stwierdziłam jedynie, że kobieta ma gęste, kręcone włosy, które zbierała pod chustką czy może szalem, i że nosi olbrzymie kolczyki w kształcie obręczy. Zaczęłam przeglądać stronę internetową wróżki z Sanoka, kierowana bardziej niedowierzaniem niż zainteresowaniem. Przeczytałam listę oferowanych wróżb. Portret numerologiczny, rozkład tarota, tarot online, wróżba miłosna, teraz w promocji tylko 49 zł. Miałam właśnie zamknąć stronę internetową, rozbawiona jej wyglądem i treścią, gdy wtem mój wzrok przyciągnął różowy nagłówek zapisany pochyłą, ozdobną czcionką. Specjalna oferta, tylko w lipcu. Najpotężniejsza o tej porze roku wróżba, niezawodna metoda odczytywania przyszłości, floromancja, wróżenie z kwiatów. Moja dłoń znieruchomiała w powietrzu, tuż nad klawiaturą. W mojej głowie natychmiast pojawiły się słowa piosenki. Mamo, mówiłaś mi kiedyś, floromancja to sztuka wróżenia z kwiatów i sama przyszłość jest piękna jak kwiaty, nadejdzie, niosąc bukiet białych róż. Floromancja. Tak brzmiał tytuł jednej z piosenek wchodzących w skład botaniki. To jakieś szaleństwo, powiedziałam na głos ze zgrozą, obserwując, jak kursor sunie po granatowym ekranie. Na co ja właściwie liczyłam? Więc biorę je w palce i kruszę na pył. Pozwalam im spadać, brakuje mi sił i patrzę, jak tworzą na podłodze wzór. Zamiast zamknąć stronę internetową, kliknęłam w zakładkę kontakt. Ja wpatrzony w jutro jak w lustro, pozwalam tym chwilom opadać, wciąż w dół. Z rąk wypadają mi kolejne dni. Drżącą ręką sięgnęłam po telefon. Umawianie się z wróżką niczym się nie różniło od umawiania wizyty u fryzjera. Ofelia Bratek odebrała już po trzecim sygnale, a gdy powiedziałam jej, że jestem zainteresowana sesją floromancji i że mam wolne całe popołudnie, kobieta zaproponowała spotkanie o 16:00. To zajmie jakąś godzinę, oznajmiła wysokim, śpiewnym głosem, który miał w sobie coś eterycznego, jakby Ofelia Bratek sama była duchem, a nie tylko medium. Wyślę pani adres SMS-em, w porządku? Jasne, dziękuję. Odchrząknęłam. Czy może mi pani przypomnieć, ile kosztuje taka wizyta? Sesja, poprawiła mnie uprzejmie wróżka. Godzinna sesja floromancji to koszty w wysokości 120 zł. Rozumie pani, to wróżba z wykorzystaniem świeżych kwiatów, które osobiście hoduję i ścinam tuż przed spotkaniem. Usłyszawszy cenę, poczułam, że robi mi się gorąco, ale mimo to udało mi się zapanować nad głosem. Tak, tak, oczywiście, rozumiem. Mogę za to zaproponować pani specjalną ofertę. Dodatkowa wróżba miłosna w zestawie z sesją floromancji to koszt jedynie dodatkowych 30 zł. Tylko 150 zł za dwie wróżby, które rozwieją każdą wątpliwość. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość odkryją przed panią wszystkie swoje tajemnice. Przypomniałam sobie, jak ostatnio chciałam umówić się na podcięcie końcówek, a fryzjerka za wszelką cenę próbowała mnie przekonać, że samo obcięcie włosów zdecydowanie nie wystarczy i że koniecznie powinnam skorzystać ze specjalnej oferty na proteinowy zabieg odbudowujący strukturę włosa, czy jakoś tak. Całkowicie zbita z tropu powiedziałam jej, że muszę to jeszcze przemyśleć i natychmiast się rozłączyłam. Nigdy nie oddzwoniłam i ostatecznie w ogóle nie podcięłam końcówek. Tym razem postanowiłam sobie, że nie dam się tak łatwo zniechęcić. Dziękuję bardzo, powiedziałam, skubiąc palcem brzeg kołdry. Jeśli zmienię zdanie, poinformuję panią na miejscu, dobrze? Ależ oczywiście, zapewniła mnie życzliwym tonem wróżka. Ma pani mnóstwo czasu do namysłu. Czy mogę coś jeszcze dla pani zrobić? Wzięłam głęboki wdech. Chciałam się tylko upewnić. Widzi pani, to będzie mój pierwszy raz. To znaczy, nigdy wcześniej nie korzystałam z usług wróżki. Nie byłam pewna, czy powinnam się do tego przyznawać, ale postanowiłam to zrobić. Proszę się nie przejmować, zapewnił mnie kobiecy głos w słuchawce. I proszę się niczym nie denerwować. Trafiła pani w dobre ręce. Oczywiście, jestem tego pewna. Powiedziałam, siląc się na niewinny, życzliwy ton. Po prostu zastanawiałam się, czy jest coś, co powinnam zrobić przed naszym spotkaniem? Jakoś się przygotować? Może coś ze sobą przynieść? Nie ma takiej konieczności, odparła ciepło Ofelia. Jeśli ma pani taką możliwość, proszę się po prostu wyciszyć, pomedytować, pójść na spacer. Proszę się zastanowić, co panią trapi i na jakie pytania chciałaby pani poznać odpowiedzi. Może pani nawet przygotować listę. Rozumiem, dziękuję. Nie obiecuję, że wszystkie wątpliwości będę w stanie rozwiać w ramach podstawowej ceny, to znaczy podstawowej sesji, ale rzecz jasna, zrobię co w mojej mocy. Rozumie pani, prawda? Nie skomentowałam ostatniej uwagi. Do zobaczenia o 16:00. Powiedziałam tylko i zakończyłam połączenie. Minutę później Ofelia Bratek przesłała mi swój adres. Autobus do Sanoka odjeżdżał dopiero po 14, więc miałam mnóstwo czasu, żeby przygotować listę pytań do wróżki. Nie wiem, czy choć przez chwilę wierzyłam, że sesja floromancji przyniesie rezultaty, a już na pewno nie oczekiwałam, że wróżby będą w stanie zracjonalizować niewytłumaczalne wypadki ostatnich dni. Szczerze powiedziawszy, w głębi duszy liczyłam chyba na coś zupełnie przeciwnego, że próba znalezienia nadprzyrodzonego wyjaśnienia tego, co się wydarzyło, pozwoli mi zaakceptować fakt, że racjonalny tłumaczenie zwyczajnie nie istnieje i że bynajmniej nie powinnam się tym przejmować. Duch, tak. Chciałam usłyszeć od Ofelii, patrząc jak rwie w palcach płatki kwiatów. To się czasem zdarza. Miałam już kilka takich przypadków. Nie powinnaś się tym martwić, to nie twoja wina. Twoje obawy są zbędne, wcale nie oszalałaś. Wszystko z tobą w porządku, po prostu zobaczyłaś ducha. Im dłużej o tym myślałam, tym bardziej irracjonalna wydawała mi się decyzja, żeby spotkać się z wróżką. Ale kiedy dotarło do mnie, że to, co robię, jest zwyczajnie głupie, siedziałam już w autobusie do Sanoka i było za późno na zmianę decyzji. Ulica Jagodowa 13, przy której Ofelia Bratek prowadziła swoją praktykę wróżbiarską, znajdowała się dalej od centrum miasta, niż się tego spodziewałam. Dotarcie tam pieszo zajęło mi ponad pół godziny, a gdy znalazłam się u celu, zegar w moim telefonie wyświetlał za 5:16. Pod wskazanym przez wróżkę adresem stał zwyczajny murowany dom. Na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym specjalnym. Gładkie żółte ściany, spadzisty dach, zadaszony ganek, prosty drewniany płot pokryty warstwą odpryskującej zielonej farby, klomby z kwiatami. Dopiero kiedy podeszłam do furtki, zauważyłam, że ogródek przed domem jest bardziej nietypowy niż z początku sądziłam. Zamiast zadbanych rabatek i ozdobnych roślin ogrodowych po dwóch stronach żwirowej ścieżki rosły bujne kępy polnych kwiatów, ziół i półdzikich roślin, które pięły się na wysokość prawie metra. Przypominały raczej miniaturową łąkę w pełnym rozkwicie, nietkniętą ludzką ręką od dnia, w którym została zasiana, o ile w ogóle zasiał ją jakiś człowiek. Po raz ostatni sprawdziłam godzinę na telefonie, po czym nacisnęłam dzwonek. Przez te kilka sekund, kiedy w powietrzu rozbrzmiewało stłumione brzęczenie domofonu, przypominały mi się wszystkie seriale dokumentalne o seryjnych morderczyniach, które obejrzałam w życiu. W tamtej chwili uświadomiłam sobie, że nikt nie ma pojęcia, gdzie teraz jestem i że od rana ani razu nie otworzyłam Messengera, nie wspominając już o wysyłaniu Ninie obiecanych wiadomości. Odblokowałam ekran, żeby szybko wysłać przyjaciółce moją lokalizację, ale w tej samej chwili w drzwiach prowadzących do wnętrza domu stanęła kobieta we wzorzystej spódnicy i z burzą kręconych włosów w kolorze słomy. Proszę wejść! Zawołała na mój widok, uśmiechając się życzliwie. Furtka jest otwarta. Pchnęłam zieloną bramkę, przywołując na twarzy niepewny uśmiech. A więc jeśli miałam zostać zamordowana, nikt nie dowie się gdzie. Drobna kobieta z nieobecnym uśmiechem na twarzy się nie przedstawiła, ale jej wygląd zdradził mi, że musiała to być sama Ofelia Bratek. Witam. Powiedziała sennym głosem, gestem zapraszając mnie do ciemnego wnętrza. Uśmiechnęłam się niepewnie i przekroczyłam próg. W mojej głowie istniało mętne, nie do końca sprecyzowane wyobrażenie tego, jak powinien wyglądać dom wróżki. Wyobrażenie, z którego nie dawałam sobie sprawy aż do chwili, gdy znalazłam się w wąskim, drewnianym korytarzu i uświadomiłam sobie, że wcale nie jestem zaskoczona. Spowite w półmroku wnętrze wypełniał zapach ziół, olejków eterycznych i kadzideł. Skromne dekoracje zdradzały, że właścicielka domu pasjonuje się ezoteryką. Na półkach i szafkach stały niezliczone świeczki oraz tajemnicze figurki. Na ścianach wisiały szkice i grafiki przedstawiające niezrozumiałe symbole nawiązujące, jak mogło się zdawać, do jakichś tajemniczych rytuałów. Z sufitu zwieszały się pęczki suszonych ziół i kwiatów, a w przejściach do sąsiednich pomieszczeń zamiast drzwi zawieszono wzorzyste kotary. Tylko jedna z nich była odsunięta, przymocowana do framugi plecionym sznurem z frędzlami. Ofelia Bratek zakołysała się na palcach, wskazując mi drogę do pomieszczenia, które znajdowało się za częściowo odsłoniętą kotarą. Wzorzysta spódnica zawirowała wokół kostek wróżki, na chwilę odsłaniając bose stopy. Zapraszam, powiedziała uśmiechając się łagodnie, a jednocześnie w jakiś sposób niepokojąco. Było to drugie słowo, które wypowiedziała w mojej obecności. Pomyślałam, że włosy zwijające się w loki na jej ramionach wyglądają jak splątane złote węże. Proszę mi wybaczyć, nie przedstawiłam się. Wykrztusiłam nerwowo, splatając palce. Nazywam się Daria Root i... Tak, wiem. Wytrzeszczyłam oczy, zaskoczona odpowiedzią kobiety, gdy wtem ta dodała... Mówiła mi pani przez telefon. Uśmiechnęłam się przepraszająco, zażenowana własną naiwnością. To pani gabinet? Zapytałam, siląc się na pogodny ton, po czym zatrzymałam się w pół kroku. Może powinnam zdjąć buty? Ależ nie, nie ma takiej potrzeby. Proszę sobie nie robić kłopotu. Tak, to mój pokój wróżb. Dodała po chwili, jakby dopiero teraz przypomniała sobie pierwszą część pytania. Ma najbardziej sprzyjającą aurę w całym domu. Widzi pani, energia w tym pomieszczeniu jest bardzo silna, dzięki czemu widzę przyszłość wyjątkowo wyraźnie. Poza tym duchy swobodnie się tam czują i zazwyczaj zachowują się przyjaźnie. Duchy. Nie zabrzmiało to jak pytanie, chociaż taki był mój zamiar. Dopiero teraz, gdy wróżka wypowiedziała to słowo na głos, przypomniałam sobie, że przecież właśnie o tym chciałam z nią rozmawiać. A więc... Wierzy pani w duchy? Wykrztusiłam. Jeszcze zanim moje pytanie wybrzmiało, wydało mi się zupełnie idiotyczne. Czy w nie wierzę? Upewniła się Ofelia Bratek, po czym wybuchła wysokim, dźwięcznym śmiechem. Proszę pani, ja z nimi pracuję, rozmawiam z nimi. Równie dobrze mogłaby pani spytać, czy wierzę w słońce. Oczywiście, że wierzę w istnienie duchów. Inną kwestią jest to, czy wierzę im. Przełknęłam ślinę. A wierzy pani? Wróżka zachichotała, a brzmienie jej śmiechu przyprawiło mnie o dreszcze. To zależy od ducha. Widzi pani, niektórzy mówią, że duchy nie potrafią kłamać. Spojrzała mi w oczy. To oczywiście bzdura. Duchy to urodzeni kłamcy. To znaczy, właściwie to martwi kłamcy. Rozumie pani, co mam na myśli? Kobieta po raz kolejny się zaśmiała, a mnie zalała fala zimna. Dla niektórych duchów kłamstwo to forma rozrywki. Inne kłamią, żeby kogoś skrzywdzić. Zazwyczaj chodzi o zemstę. Trzeba być na to wyczulonym, kiedy obcuje się z duchami. Na kilka sekund zapadła między nami cisza. Poczułam, że moje ręce nieznacznie drżą, dlatego zacisnęłam je w pięści. Tak, wykrztusiłam. Tak, z pewnością. To jak właściwie wygląda wróżenie z kwiatów? Ofelia Bratek uśmiechnęła się tajemniczo. Pokój wróżb okazał się niewielkim, podłużnym pomieszczeniem, w którym znajdowały się jedynie okrągły stolik do kawy, dwa krzesła, dwuskrzydłowa szafa i olbrzymia dębowa skrzynia z okuciami. Okno przesłaniała gruba, szkarłatna zasłona, która wpuszczała do środka jedynie słabą, krwistą poświatę. Ściany pomalowane ciemną, fioletową farbą były zupełnie nagie, co z jakiegoś powodu wzbudziło mój niepokój. Proszę. Ofelia wskazała mi jedno z krzeseł przy stoliku. Na okrągłym, marmurowym blacie w równych rzędach leżały ścięte polne kwiaty. Czy mogę prosić panią o podanie dłoni? Daria, powiedziałam, podając kobiecie rękę. Proszę mi mówić Daria. Zamiast zwyczajnie ją uścisnąć, Ofelia ujęła moją rękę w obydwie dłonie i odwróciła wierzchem do dołu. Pobieżnie przyjrzała się wnętrzu mojej dłoni, po czym przebiegła po nim palcami i zamknęła w pięść. Daria. Powtórzyła, a jej wargi rozciągnęły się w słabym, nieobecnym uśmiechu. Pięknie. Proszę, wybierz kwiat, który najbardziej do ciebie przemawia. Przyjrzałam się roślinom rozłożonym na blacie. Przemawia do mnie? Najbardziej przyciąga twoją energię, sprecyzowała Ofelia, chociaż w żadnym stopniu nie rozjaśniło to moich wątpliwości. Niektórzy kierują się kolorem, kształtem kwiatów, zapachem, ale moim zdaniem najlepiej jest zdać się na swoje wewnętrzne oko. Niepewnie przygryzłam wargę. Co ma pani na myśli? Zamknij oczy, wyciągnij przed siebie rękę i pozwól dłoni opaść. Twoje palce same znajdą kwiat, którego aura najbardziej współgra z twoją energią. Och. Poprawiłam się nerwowo na krześle, podczas gdy Ofelia zajęła miejsce naprzeciwko mnie. No dobrze, w takim razie... Zamknęłam oczy i wyciągnęłam przed siebie rękę, po czym podniosłam z blatu pierwszy kwiat, jaki napotkały moje palce. Ofelia wydała z siebie pomruk uznania. Maciejka! Oznajmiła tajemniczo, po czym wzięła ode mnie roślinę. Składała się z kilku drobnych fioletowych kwiatostanów na cienkiej, rozgałęzionej na dwie odnogi łodydze. Wszystkie kwiaty miały po cztery powyginane, opadające na zewnątrz płatki, jasne w środku i ciemniejące na końcach. Oprócz kwiatów wiotką łodygę pokrywały także długie, cienkie liście, zdecydowanie liczniejsze niż same kwiatostany. Floromancja to potężna sztuka, powiedziała Ofelia niespodziewanie niskim, gardłowym tonem, od którego przeszedł mnie dreszcz. Głos wróżki był aksamitny i jednocześnie głęboki, jakby dobywał się z bezdennej czeluści gdzieś we wnętrzu kobiety. Zwłaszcza teraz, gdy kwiaty są w pełnym rozkwicie, ich moc przekracza nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy kwiat ma swoją aurę i przyciąga do siebie zbliżoną energię. Aurę danego kwiatu można łatwo odczytać z jego wyglądu, a to pozwala poznać najgłębsze zakamarki duszy tego, kogo ów kwiat przyciągnął. Ten kwiat opowiada o nim samym, a ponieważ go wybrałaś, zdradza także prawdę o tobie, o twojej przeszłości oraz przyszłości. Czy jesteś gotowa, by ją poznać? Niepewnie skinęłam głową. Tak, wykrztusiłam. Tak, jestem. Wróżka zamknęła oczy i ujęła w dwa palce wiotką łodygę Maciejki, tuż nad miejscem, w którym została ścięta. Łodyga symbolizuje przeszłość, powiedziała zniżając głos. A żeby wyraźnie zobaczyć przyszłość, trzeba najpierw dobrze zrozumieć przeszłość. Tak, im niżej, tym dawniejsze zdarzenia odzwierciedla kształt rośliny. Zaczniemy od samego początku. Na kilka sekund zapadła między nami niezręczna cisza. Poprawiłam się nerwowo na krześle, które w rezultacie przesunęło się po podłodze, wydając przy tym wysoki, przeciągły zgrzyt. Ofelia ani drgnęła. Przeszłość, powiedziała po chwili niewzruszonym głosem, przesuwając nieznacznie palcem po łodydze. Łodyga gładka u nasady. To dawne czasy, dobre czasy, szczęśliwe dzieciństwo, ale przy tym... Delikatne łaskotanie, ledwo wyczuwalne zgrubienie. Coś zawsze cię blokowało, prawda? Wielkie marzenia, wrażliwa dusza, ale przy tym brak wiary w siebie. Strach, nieśmiałość. Łodyga jest dość wiotka, nawet jak na Maciejkę. Ta roślina wzrastała w cieniu i ty także wzrastałaś w cieniu. Wątpliwości. Innych ludzi. Przełknęłam ślinę. Racjonalna część mojego umysłu głęboko wierzyła, że to wszystko to stek wyssanych z palca bzdur. A mimo to z trudem powstrzymywałam się przed pokiwaniem głową. Tak, 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 zdawało się szeptać echo w mojej głowie, którego nie obchodziły protesty i pełne oburzenia prychnięcia zdrowego rozsądku. Gładka, ale wiotka łodyga. Delikatna osobowość, empatyczna marzycielka, introwertyczka. Nigdy nie lubiła się zwracać na siebie uwagi, a inni z łatwością to wykorzystywali, prawda? Ofelia wypowiedziała to jak pytanie, chociaż z jakiegoś powodu odniosłam wrażenie, że wcale nie oczekuje potwierdzenia. Mówiła o mojej przeszłości tak, jakby jakimś cudem znała ją na wylot. Zawsze bardzo się martwiłaś, ale zachowywałaś wszystko dla siebie. Nie lubiłaś dzielić się swoimi przeżyciami z innymi i trudno było ci komuś zaufać. Wiotka łodyga znaczy kruche serce. Takie serce się nie łamie, tylko się rozbija na kawałki. Powstają rany, które niełatwo uleczyć. Och! Drgnęłam na krześle, gdy Ofelia niespodziewanie wydała z siebie zduszony okrzyk. Przez chwilę bałam się, że kobiecie coś się stało, ale po chwili dostrzegłam, że tylko mocniej zacisnęła powieki. Na jej twarzy malowało się teraz jeszcze głębsze skupienie. Tego się obawiałam. Szepnęła z przejęciem, a ja poczułam się tak, jakby łodyga Maciejki bezlitośnie zacisnęła się na moim gardle. W tym miejscu robi się niezły bałagan. To wcale nie było tak dawno, a jednocześnie wydaje się, jakby minęły całe wieki. Pierwszy kwiat... Eksplozja energii, coś pięknego, naprawdę wyjątkowego i zupełnie nieoczekiwanego, a niedługo potem... Ach! Ofelia jęknęła przeciągle, a jej ciało skręciło się konwulsyjnie na krześle. Tyle bólu! Łodyga cała pokryta bruzdami, maleńkie guzki i wyraźne zgrubienia, problemy, zmartwienia. Nie, to coś więcej, to poważne zachwianie aury. Ogromny upływ energii. Takie zmiany zazwyczaj towarzyszą stanom lękowym, zaburzeniom depresyjnym i... Jest coś jeszcze, jakieś widmo. Wyczuwam śmierć, która bezpośrednio nie jest źródłem cierpienia, ale leży u podstaw wszystkich zmartwień. Ta śmierć jest wszystkiemu winna, chociaż to nie ona najbardziej boli. U źródła cierpienia leży... Ależ tak, oczywiście. To, czego się spodziewałam. Złamane serce. Nie, nie złamane. Zmiażdżone. To serce w okruchach. Jak ono cierpi, jak lamentuje. Nie wiem, w którym momencie zatarła się granica między prawdą a fikcją, ezoteryką a rzeczywistością. Nie miałam pojęcia, skąd Ofelia wzięła wszystkie te informacje, ale w tamtym momencie w ogóle mnie to nie obchodziło. Bo niezależnie od tego jej słowa były prawdziwe. Opisywała moje doświadczenia z wnikliwością, na jaką ja sama nigdy bym się nie zdobyła. Nie dlatego, że nie mogłam poczynić podobnych obserwacji, ale ponieważ nigdy nie byłam ze sobą dostatecznie szczera. Ofelia wypowiadała więc na głos słowa, które pulsowały we mnie jak ropiejąca rana, lecz których sama nie potrafiłam oczyścić i wydobyć na światło dnia. Jest i teraźniejszość, szepnęła wróżka, nachylając się w moją stronę ponad blatem stolika. Fascynujące. W tym miejscu łodyga się rozdwaja, a w przyszłość biegną dwie drogi. Na ich rozstaju wyczuwam... Ach, wyczuwam kolejną śmierć, ale zaraz ta śmierć już się wydarzyła, chociaż nadal unosi się w powietrzu, kształtuje teraźniejszość. Tak, to bardzo świeża rana, nadal zaogniona. Czyżby wdało się zakażenie? Zdaje się, że to wyczuwam. Ta część kwiatu jest chora. Choroba dopiero się rozwija i toczy rośliny od środka, dlatego płatki obsychają i więdną. To zły znak, bo kwiaty symbolizują duszę w jej ponadczasowym wymiarze. Drobne, pojedyncze kwiaty maciejki to altruizm i umiłowanie życia wewnętrznego, zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego. Nie jesteś materialistką, prawda? Ależ skąd? Czerpiesz przyjemność z małych rzeczy. Nie lubisz zmian. Cenisz sobie rutynę i przytulne życie, które dla siebie stworzyłaś. Ale łodygę nadal pokrywają bruzdy, a do tego mnóstwo drobnych listków. To życie, które zbudowałaś na traumie, jest samotne i przepełnione bólem. Tęsknisz za czymś, co znajduje się poza twoim zasięgiem. Za czymś, czego nigdy nie będziesz mieć. A jednak dwie przyszłości... To fascynujące. Zastygłam w milczeniu, czekając, aż Ofelia podejmie przerwaną wróżbę. Dwie ścieżki, powtórzyła w końcu kobieta. Jedna z nich naznaczona jest chorobą i nieszczęściem. To droga utkana ze złudzeń, która rozstąpi się pod twoimi nogami, a ty runiesz w przepaść. Ciałem wróżki wstrząsnął dreszcz, jakby trawiła jego rączka. To straszna przyszłość, ale na szczęście jest także druga droga. Nowa łodyga, którą roślina musiała wypuścić zawczasu, przewidując chorobę. Wyczuwam w niej słońce, potężną energię wzrostu. O tak, ta odnoga jest znacznie grubsza i płynie w niej siła. Wygląda niepozornie, ale zwiastuje nadzieję. Widzę na niej pąki, które oznaczają wiele nowych początków. Zabliźnienie ran, szanse, które dopiero nadejdą. Na tej drodze spotka cię szczęście. Ach, wyczuwam nawet miłość, choć ten pąk jest jeszcze bardzo maleńki. Minie wiele czasu, zanim rozwinie swoje płatki, ale cierpliwość się opłaci, bo kwiat będzie naprawdę piękny. I do tego ten zapach. Maciejka ma wspaniały zapach, a najpiękniej pachnie wieczorami. To twoja wróżba, moja droga. Przed tobą długa droga i wiele trudnych wyborów, ale warto zaczekać do zachodu słońca. Wtedy twoje pąki się otworzą, a twój ogród wypełni piękny zapach, który zadośćuczyni trudom. Słuchałam Ofelii jak zahipnotyzowana. Wróżba pochłonęła mnie do tego stopnia, że musiała minąć chwila, zanim zorientowałam się, że kobieta otworzyła oczy i teraz spoglądała na mnie wyczekująco. Och, wykrztusiłam z zakłopotaniem. To już wszystko? Wróżka uśmiechnęła się łagodnie. To wszystko, co mówi mi kwiat maciejki. Czy mogę pani jeszcze jakoś pomóc? Nerwowo oblizałam wargi. Chociaż analiza mojej przeszłości dokonana przez Ofelię była szokująco trafna, to wróżba dotycząca przyszłości nie pomogła mi w najmniejszym stopniu. Przed przyjazdem do Sanoka spróbowałam przygotować listę rzeczy, o które zamierzałam zapytać wróżkę. Usiadłam przy biurku w moim pokoju w pensjonacie i na skrawku papieru zapisałam niepodważalny fakt. Widziałam mężczyznę, który nie żyje. Prezentowało się to raczej żałośnie, więc po chwili namysłu dopisałam pod spodem Całowałam się z mężczyzną, który przedtem zginął w wypadku. To jednak nie brzmiało nawet w połowie tak poważnie, ani tym bardziej wiarygodnie jak mój problem w rzeczywistości. Właśnie dlatego w przypływie desperacji napisałam w końcu: duch martwego mężczyzny zrobił mi na szyi malinkę. Tylko że to było zwyczajnie żenujące. W końcu dałam sobie spokój z listą i postanowiłam, że spróbuję po prostu porozmawiać o całej sytuacji z Ofelią Bratek. Teraz jednak siedząc naprzeciwko kobiety, która właśnie bezbłędnie odczytała moją przeszłość z Łodygi Maciejki, miałam w głowie kompletną pustkę. Zaczęłam żałować, że nie przyniosłam ze sobą spisanej na kartce listy pytań. Właściwie to jest coś jeszcze, powiedziałam po chwili wahania. Wróżka nieznacznie przekrzywiła głowę. Słucham. No więc, odchrząknęłam. Chodzi o ducha. Tak, to już ustaliłyśmy, zgodziła się ku mojemu zdumieniu Ofelia. Duch z przeszłości, złamane serce. Zaczęłam nerwowo bawić się pojedynczym lokiem, który wysunął się z koka i teraz zwisał niesfornie przy karku. Nawinęłam kosmyk na palec, nieznacznie rozciągnęłam, a potem wypuściłam jak sprężynę. Zgadza się, wyszeptałam w końcu. Ale teraz on naprawdę jest duchem. Ta druga śmierć to był on. Miał wypadek. Mój głos się załamał, a słowa zabrzmiały jak fałszywe wibrato. On nie żyje. Zginął przedwczoraj, a ja widziałam go od tego czasu dwukrotnie. Ofelia nachyliła się nieznacznie w moją stronę. Na jej twarzy pojawił się wyraz wzmożonej uwagi. Oblizałam nerwowo wargi i wznowiłam opowieść. Tamtego wieczoru umówiliśmy się w miejscu, w którym spotykaliśmy się kiedyś, to znaczy przedtem, kilka lat temu, kiedy się poznaliśmy. No i on przyszedł, chociaż wydawało mi się wtedy, teraz, kiedy o tym myślę, miałam wrażenie, że coś było nie tak, że on był jakiś inny, zmieniony, ale to mimo wszystko był on. Nie miałam co do tego wątpliwości. Przez chwilę rozmawialiśmy, potem zaczęliśmy się całować. Wtedy on... Nieznacznie przekręciłam głowę w prawo i uniosłam podbródek, odsłaniając czerwony ślad na skórze. W przeciwnym wypadku pomyślałabym, że sobie to wszystko uroiłam, ale to... Poczułam drżenie dolnej wargi, więc natychmiast ją przygryzłam, próbując skupić całą uwagę na fizycznym bólu. Kiedy dowiedziałam się o jego śmierci, myślałam, że zaszła jakaś pomyłka, wyszeptałam. Spotkaliśmy się o 22, a według wszystkich źródeł do wypadku doszło koło 19. Sądziłam, że ktoś błędnie podał godzinę, albo źle zidentyfikował ofiarę, albo sama nie wiem, że ten wypadek w rzeczywistości nigdy się nie wydarzył. To brzmi naiwnie, ale jak inaczej? Rozumie pani, ja po prostu chciałam to jakoś wyjaśnić, zracjonalizować, więc pojechałam na miejsce wypadku, żeby zobaczyć je na własne oczy. I zobaczyłam. Kawałki roztrzaskanego samochodu, pobocze, drzewo, znicze, ten przeklęty zakręt, a potem, kiedy podniosłam wzrok. Spojrzałam Ofelii w oczy, niepokojąc się, że zobaczę w nich kpinę albo niedowierzanie. Ta historia jest już wystarczająco niedorzeczna, podpowiadał głos w mojej głowie. Z każdym kolejnym słowem tylko się pogrążasz. Czy ty siebie w ogóle słyszysz? Ale mina Ofelii nie zdradzała rozbawienia ani nawet zdumienia. Zamiast tego dostrzegłam w jej oczach przenikliwość. Jej wzrok wydawał się ostry jak nóż, gdy przysłuchiwała mi się z fascynacją, jakby spijała krew z moich ust. Dlatego wzięłam głęboki wdech i dokończyłam. Zobaczyłam go między drzewami. Stał tam i mi się przyglądał, a kiedy się zorientował, że go dostrzegłam, odwrócił się i odszedł. Bezradnie potrząsnęłam głową. Wiem, jak to brzmi, ale on... On wydawał się żywy. To znaczy, nie wyglądał jak duch. Nie był przeźroczysty, a kiedy szedł przez las, słyszałam to wyraźnie. Odgłos jego kroków, pękające gałązki. W czwartkową noc, zanim wyłoniłeś się z ciemności, słyszałam ten sam odgłos. Pękające gałązki. Pamiętałam, z czym mi się skojarzył. Łamiące się kości. Kostki maleńkich zwierząt. Dlaczego w ogóle o tym pomyślałam? Podniosłam wzrok na Ofelię, w napięciu oczekując jej reakcji. Uświadomiłam sobie, że czuję wstyd z powodu wszystkiego, co właśnie powiedziałam, ale jednocześnie wyrzucenie z siebie tych wszystkich słów dało mi ulgę, której nie potrafiłam opisać. Po raz pierwszy opowiedziałam komuś o tym, co się wydarzyło i jednocześnie odniosłam wrażenie, że ta osoba doskonale rozumie, co w związku z tym czuję. Nawet jeśli dowiedziała się tego, wróżąc z łodygi kwiatu maciejki. Nie potrafiłam wyjaśnić, jak to w ogóle było możliwe, ale w tamtej chwili naprawdę mnie to nie obchodziło. Dlatego patrzyłam na Ofelię w milczącym oczekiwaniu, jak oskarżona, czekająca na wyrok sędziego. Byłam gotowa na każdą reakcję, wybuch śmiechu, karcące prychnięcie, a nawet skierowanie do psychiatry. Dlatego zaskoczyło mnie, gdy Ofelia z powagą skinęła głową, po czym niespodziewanie chwyciła mnie za rękę. Ten duch czegoś od ciebie chce, oznajmiła z grobową powagą. Zamrugałam gwałtownie. Pani mi wierzy? Zawsze wierzę moim klientom, powiedziała wróżka łagodnie. Właśnie powiedziałam, że całowałam się z duchem martwego mężczyzny, który zostawił mi na szyi malinkę. Wykrztusiłam, siląc się na żartobliwy ton, ale moje słowa zabrzmiały najwyżej żałośnie. Twarz Ofelii emanowała bezgraniczną cierpliwością. Tak, zrozumiałam tę część historii, powiedziała spokojnie. To rzadko spotykane, ale jak najbardziej możliwe. Zacisnęłam usta, aż zaczęłam tracić czucie w wargach. Więc co powinnam zrobić? Spytałam żałośnie. Rysy Ofelii natychmiast zmiękły, a ja domyśliłam się, że kobieta zrozumiała, o co tak naprawdę pytam. Jak uwolnić się od widma z przeszłości? Jak zakończyć tę obsesję? Jeżeli chcesz pozbyć się ducha, musisz ustalić, czego od ciebie chce. Można to zrobić podczas seansu spirytystycznego, ale to wymaga kilkudniowych przygotowań z mojej strony. Moja propozycja jest następująca. Umówmy się na seans w przyszłym tygodniu. Wtedy podejmiemy próbę kontaktu z duchem, żeby ustalić, w jakim celu cię nawiedza. Na tę chwilę możemy spróbować rozkładu tarota lub, w ramach sesji floromancji, mogę spróbować wyczytać rozwiązanie z aury kwiatu maciejki. Powiedziała pani, że odczytała z kwiatu już wszystko, zauważyłam. Teraz mam jednak dodatkowe informacje, które rzucają na całą sprawę nowe światło. Przygryzłam wargę. Ile kosztuje rozkład tarota? To koszt w wysokości 100 złotych, odparła łagodnie Ofelia. Przymknęłam powieki, próbując za wszelką cenę opanować narastającą we mnie desperację. Może na razie spróbujmy z kwiatem. Oczywiście. Wróżka ponownie wzięła do ręki maciejkę i tym razem zaczęła badać palcami kwiatostany, pąki i listki. Milczała przez dobrych kilka minut, aż w końcu niespodziewanie wypuściła kwiat z dłoni. Maciejka zahaczyła końcówką łodygi o krawędź blatu, ale ostatecznie odbiła się od niej i upadła na podłogę. Wtedy wróżka ku mojemu zdumieniu z impetem zmiażdżyła kwiat bosą stopą. Floromancja pozwala poznać tylko te odpowiedzi, których esencja znajduje się w nas, ale które nie nabrały jeszcze kształtu. To często odpowiedzi, które znajdują się na wyciągnięcie ręki, ale z których nie do końca zdajemy sobie sprawę. Niestety odpowiedź na pytanie, czego chce od ciebie duch tamtego mężczyzny, jest znacznie bardziej skomplikowana i znajduje się poza tobą. To dlatego, że ta odpowiedź nie dotyczy ciebie, ale jest związana z obcą aurą. Czyli niczego się pani nie dowiedziała? Upewniłam się, z trudem kryjąc rozczarowanie. O dziwo, Ofelia zaprzeczyła. Tego nie powiedziałam. Nie potrafię ci powiedzieć, jak brzmi odpowiedź, ale kwiat wyraźnie sugeruje, jaką drogą powinnaś podążyć, żeby poznać prawdę. Nie mówi, co masz zrobić, ale podpowiada ci, jak możesz się tego dowiedzieć. Spojrzałam na wróżkę z nadzieją. Tak, to znaczy, co powinnam zrobić? Ofelia podniosła zmiażdżony kwiat z podłogi, oberwała jeden z kwiatostanów i na moich oczach roztarła go między palcami. Skóra jej dłoni zabarwiła się odcieniem szkarłatu, a ja pomyślałam, że w ciemnym pokoju te plamy wyglądają jak krew. Musisz patrzeć wstecz, powiedziała kobieta, dramatycznie zniżając głos do szeptu. Cofnij wskazówki zegara, a znajdziesz ukryte słowa. Spojrzałam na Ofelię bezradnie. Co to właściwie znaczy? Spytałam, ale kobieta tylko wzruszyła ramionami. Tyle jestem w stanie wyczytać z twojej aury. Jestem pewna, że w głębi duszy wiesz, co znaczy ta wiadomość, ale jeśli pragniesz bardziej szczegółowej odpowiedzi... Pokręciłam głową. Czułam się wykończona wróżbami Ofelii. A poza tym brakowało mi pieniędzy na dodatkowy rozkład tarota. 120 zł, które miałam wydać na sesję floromancji, i tak wydawało mi się dostateczną bzdurą, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę nie dowiedziałam się niczego przydatnego. Dziękuję, tyle chyba wystarczy. Ja zastanowię się nad tym seansem i dam pani znać, dobrze? Może być SMS-em? To powiedziawszy, zapłaciłam Ofelii za wróżbę i wyszłam z jej domu. Dopiero opuściwszy to miejsce, uświadomiłam sobie, że od śniadania miałam w ustach tylko jabłko. Ta myśl sprawiła, że zalała mnie fala niewyjaśnionego wstydu. To nie jest okej, szepnął zmartwiony głos w mojej głowie. Nie możesz zapominać o jedzeniu, Dee. Przecież nie jest z tobą aż tak źle, nie udawaj. Tylko że ja niczego nie udawałam. Odkąd tego ranka podjechałam na miejsce wypadku, moją głowę zaprzątało zbyt wiele myśli, żeby znalazła się tam przestrzeń na planowanie regularnych posiłków. Teraz jednak czułam się z tego powodu okropnie, więc udałam się prosto do sklepu i kupiłam gotowe danie do podgrzania dla dwóch osób. Wróciwszy do pensjonatu, zjadłam całą zawartość opakowania łyżką do herbaty, bo był to jedyny sztuciec na wyposażeniu pokoju. Dwie porcje, bez podgrzewania. Zbliżała się 20. Potem włączyłam telefon i wysłałam zdawkową odpowiedź oraz rozmazane selfie Ninie, która od kilku godzin zasypywała mnie pytaniami o to, czy w ogóle żyje. Wyświetliłam też wiadomość od Michała, który na Instagramie pytał, czy wybieram się dziś na jakieś koncerty. Nie odpisałam. W końcu niemal mechanicznie włożyłam do uszu słuchawki i otworzyłam Spotify. Ale gdy dotarło do mnie, że jedyny wykonawca, którego mam ochotę słuchać, to duchy, przeszedł mnie dreszcz. Gwałtownym ruchem wyciągnęłam słuchawki z uszu i wcisnęłam je pod poduszkę, bez wkładania ich uprzednio do etui. Chciałam odłożyć telefon na biurko, ale nie potrafiłam się zmusić, żeby wstać z łóżka. Wyciągnęłam więc tylko rękę poza krawędź materaca i rzuciłam smartfon na dywan. Wtedy mój wzrok zatrzymał się na oknie. Zapadał zmierzch. Niebo miało kolor gnijących niezapominajek i biła od niego złowroga, fluorescencyjna poświata. Zaniepokojona tym widokiem, który przypominał kadr z niskobudżetowego horroru, ostatecznie zwlekłam się z materaca i podeszłam do parapetu. Zamierzałam właśnie zaciągnąć firankę, gdy nagle moja ręka zamarła w bezruchu, a oddech zastygł w płucach niczym wosk. Po drugiej stronie ulicy, w gęstniejącej ciemności, stałeś ty. Krzyknęłam i odskoczyłam do tyłu. Chociaż w mroku nie potrafiłam odróżnić rysów twarzy, nie miałam wątpliwości. To była ta sama postać, którą widziałam dziś rano w lesie. Silne ramiona, które kiedyś mnie obejmowały. Szeroka pierś, do której przylegałam nagim ciałem. Wtedy, przed 5 laty, czułam bijące pod żebrami serce. Nie potrafiłam przypomnieć sobie, czy czułam je także tej czwartkowej nocy, kiedy opierałam na twojej piersi drżące ze strachu ręce, w panice spijając z ust tęsknotę oraz lęki. Czy duchom w ogóle biło serce? Byłam przekonana, że nie. Jeśli więc tamtej czwartkowej nocy całowałam się z twoim duchem, a wszystko na to wskazywało, oznaczało to, że serce w twojej piersi musiało być martwe. Nasunęłam rękawy na dłonie, lodowate i wilgotne od potu. Próbowałam sobie przypomnieć, czy twoja skóra także była zimna w dotyku, kiedy obejmowaliśmy się w ciemności, ale nie byłam w stanie. To sprawiło, że mój puls przyspieszył jeszcze bardziej. Chociaż strach ściskał mi gardło niczym stalowe kleszcze, bezlitośnie pozbawiając oddechu, zmusiłam się, żeby ponownie podejść do okna. Ostrożnie wyjrzałam zza firanki i utkwiłam wzrok w miejscu, w którym jeszcze przed chwilą stałeś. Było puste. Rozsądek podpowiadał mi, że powinnam czuć ulgę, ale z jakiegoś powodu to jeszcze bardziej wzmogło mój niepokój. Dopóki widziałam twojego ducha, czułam się w pewien sposób bezpieczna, obserwowana, ale bezpieczna. Teraz, kiedy zniknął, mój lęk przybrał na sile, bo zrozumiałam, że mogłeś przebywać dosłownie wszędzie. Pod oknem, w holu, na schodach, tuż za moimi plecami. Odwróciłam się gwałtownie w tej samej chwili, w której po ścianie przemknęła plama czerni. Z gardła wyrwał mi się wrzask, zwierzęcy okrzyk przerażenia. Rzuciłam się w bok i potknęłam o róg leżącego na podłodze dywanu, wskutek czego przewróciłam się na podłogę. Wcisnęłam ciało w róg pomieszczenia, obejmując kolana dłońmi i rozejrzałam się po pokoju. Był pusty. Nikogo tu nie ma. Szepnęłam, kołysząc się miarowo, żeby uspokoić bicie serca. Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Gdzieś w oddali skrzypnęły drzwi. Wytężyłam pamięć, ale nie potrafiłam sobie przypomnieć, czy drugą sypialnię na piętrze zajmują jacyś goście. Nikogo tu nie ma. Powtórzyłam, czując, że do oczu cisną mi się łzy. Przypomniały mi się słowa Ofelii Bratek. Jeżeli chcesz pozbyć się ducha, musisz ustalić, czego od ciebie chcę. Omiotłam wzrokiem puste pomieszczenie. Czego ode mnie chcesz? Spytałam głosem osoby, która zupełnie opadła z sił. Niczego. Odpowiedziałeś w mojej głowie. Przeszedł mnie dreszcz. Duchy to urodzeni kłamcy. Powiedziała mi dzisiaj wróżka, a jej słowa momentalnie nabrały sensu. Kłamałeś. To wydało mi się oczywiste. Powiedz prawdę. Nakazałam ci stanowczo. Czego ode mnie chcesz? Usłyszałam w wyobraźni twój śmiech. Ciepły, lekko zachrypnięty. Chcę widzieć twoją twarz na tle rozgwieżdżonego nieba. Wymruczałeś, a ja zaczęłam histerycznie szlochać. Na czworakach podczołgałam się do porzuconego na dywanie telefonu. W pierwszym odruchu chciałam zadzwonić do Niny, ale zamiast tego drżącymi palcami otworzyłam przeglądarkę. Postanowiłam zacząć dochodzenie od internetu. Wpisałam w wyszukiwarkę twoje imię i nazwisko. Adrian Klonowski. Kliknęłam szukaj, po czym wybrałam pierwszy wynik wyszukiwania. Artykuł na Wikipedii. Czułam, że mój puls znowu przyspiesza. Na dobrą sprawę nie wiedziałam, co nowego spodziewałam się znaleźć w tekście. Przedtem czytałam ten artykuł wielokrotnie, niektóre fragmenty znałam nawet na pamięć. Jakaś część mnie zapewne liczyła, że poprzednim razem przeoczyłam kluczową informację, którą teraz uda mi się wyłapać. Druga część, ta bardziej przesądna, miała nadzieję, że jeśli jest coś, co chcesz mi przekazać, zrobisz to za pomocą artykułu. Niezależnie od tego, który powód przeważył, zaczęłam czytać. Adrian Piotr Klonowski, urodzony 14 listopada 1997 roku w Anielicach. Polski piosenkarz, kompozytor oraz autor tekstów, wokalista zespołu Duchy. Artykuł pełen był odnośników, z których jeden podświetlony był na fioletowo, co świadczyło o tym, że w przeszłości wielokrotnie w niego klikałam. Duchy. Pozostałe linki świeciły się na niebiesko, a ja, nie wiedząc do końca dlaczego, bezwiednie wybrałam jeden z nich. Anielice. Nigdy przedtem nie interesowałam się miejscem twojego pochodzenia, a ty nigdy mi o nim nie opowiadałeś. Miałam wrażenie, że nie lubiłeś o tym rozmawiać. Z Wikipedii dowiedziałam się, że Anielice to niewielka miejscowość pod Przemyślem, która liczy sobie zaledwie 4000 mieszkańców. Przeskanowałam artykuł wzrokiem, odnajdując twoje nazwisko w sekcji Postacie związane z Anielicami. Przewinęłam do przypisów i kliknęłam odnośnik do strony gminy Anielice. Moim oczom ukazały się nagłówki, które nie interesowały mnie choćby w najmniejszym stopniu. Gminny portal mapowy, gospodarka odpadami, projekty unijne. W prawym górnym rogu dostrzegłam jednak okienko wyszukiwarki. Czując, że płoną mi policzki, wpisałam w nie twoje imię i nazwisko, po czym kliknęłam ikonkę lupy. Strona wyświetliła całą listę powiązanych artykułów. Nie żyje Adrian Klonowski, wokalista z Anielic. Głosił najnowszy. Kilka odnośników niżej. Adrian Klonowski. Mieszkaniec gminy Anielice, zwycięzcą 4. edycji programu. Nastolatek z Anielic podbija serca Polaków. Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie piosenki. Przewinęłam wpisy niemal do samego dołu, zastanawiając się, kiedy na stronie gminy opublikowano pierwszą wzmiankę na twój temat. Gdy najstarszy wpis się załadował, z niedowierzaniem zdałam sobie sprawę, że pochodzi on z 2008 roku. Uczniowie z gminy Anielice nagrodzeni w finale 17. przeglądu piosenki Śpiewając Razem. Bez zastanowienia otworzyłam artykuł. Moim oczom ukazała się galeria zdjęć sprzed 14 lat, a pod spodem krótki komentarz. Aż 5 uczniów z gminy Anielice zakwalifikowało się do finału 17. przeglądu piosenki Śpiewając Razem, który odbył się w Przemyślu i trwał od 17 do 19 marca. Adrian Klonowski, uczeń 4. klasy szkoły podstawowej w Anielicach, przyniósł nam powód do dumy, zdobywając na festiwalu drugą nagrodę. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy. Powiększyłam zdjęcie, na którym pięcioro dzieci w galowych strojach trzymało oprawione w ramki dyplomy. Moją uwagę od razu przykuł drobny chłopiec w centrum fotografii, który dodatkowo ściskał w rękach srebrną statuetkę i bukiet kwiatów. Twoje włosy były wtedy jaśniejsze i bardziej się kręciły. Niesforne loki opadały ci na czoło. Po twojej prawej i lewej stała reszta finalistów. Trzy dziewczynki, z których najstarsza mogła mieć najwyżej 12 lat, a najmłodsza musiała mieć jakieś 8. Oraz drugi chłopiec. Zachłysnęłam się powietrzem, a wszechświat na ułamek sekundy stanął w miejscu. Żołądek podszedł mi do gardła. Gdyby nie to, że leżałam na dywanie, z pewnością upadłabym na podłogę. Poczułam się tak, jakby ktoś uderzył mnie pięścią w brzuch, rozgniatając wnętrzności o kręgosłup. Spróbowałam wziąć wdech, ale w pomieszczeniu nagle zabrakło powietrza. Telefon wypadł mi z ręki i upadł wyświetlaczem do góry. Ekran się zablokował. Musiało mi się przywidzieć. To pomyłka, pomyślałam. Pomyłka, albo raczej złudzenie. Kiedy ponownie odblokuję ekran, okaże się, że sobie to wszystko wymyśliłam. Ale gdy jeszcze raz otworzyłam artykuł, zdjęcie nadal tam było i wyglądało dokładnie tak samo. Nic się nie zmieniło. Ty w samym środku, na prawym skraju fotografii. Drugi chłopiec. Twój sobowtór. Drżącymi palcami rozwinęłam opis pod zdjęciem i przeczytałam go na głos, jakbym tylko w ten sposób mogła zweryfikować prawdziwość wyświetlonych na ekranie słów. Finaliści 17. przeglądu piosenki śpiewając razem. Od lewej Agnieszka Mazur, Maria Wójcik, Adrian Klonowski, Martyna Kołodziej, Alan Klonowski. Wtedy wybuchłam histerycznym śmiechem.